Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Tak się zastanawiałem, czy zacząć zabawnie, czy dramatycznie. Widziałem rano takiego mema, jak Daniel Craig jest w zestawieniu z Labradorem obok. Jest napisane I'm James, James Bond. I am Dor, Labrador. Ja wiem, że was to nie bawi. A z dramatycznych rzeczy to powiem wam, że ostatnio jakoś mam problem z zasypianiem. I dzisiaj jak już zasnąłem, no to tam gdzieś po północy, to przed drugą przyszła Nadia. Jak widzicie, śpi teraz. No i ja poszedłem do niej do łóżka. I tam mi się przyśniło, że zostałem postrzelony w lewą łopatkę. Także to, wiecie, to był ten dramat. Zabawnie już było, było dramatycznie. Przejdźmy do Bożego Słowa. Czy pamiętacie ostatnie nabożeństwo z małżeństwem Lewandowskich? Dobry czas, co? To był dobry czas, kiedy Bóg działał, kiedy Duch Święty się poruszał. Michelle i David są ciekawymi ludźmi. Ja pamiętam, kiedy miałem przyjemność ich poznać. Zdaje się, że to było lato 2004 roku. I do dziś pamiętam, o czym mówili. I to jest niezwykłe, bo czasami kogoś spotykamy w naszym życiu i po prostu gdzieś zapominamy. Natomiast są takie spotkania z ludźmi, które pamiętały później na całe życie, które w jakiś sposób kształtują też nasze życie. To jest fascynujące. Więc pamiętam po prostu, pamiętam, o czym mówili. No, nie będę nawet zdradzał wam, o czym pamiętam, ale pamiętam. Więc jeśli dla was to był taki szczególny czas, to zrób wszystko, żeby to zapamiętać. Zrób wszystko, aby to, co Bóg zrobił w twoim sercu przez modlitwy na Michelle bądź Davida, by to po prostu trwało w tobie. Niech to w tobie rezonuje, bo to był niezwykły czas dla wielu z nas, myślę. I to, co dzisiaj, o czym dzisiaj Krysia mówiła, o czym Madzia śpiewała, to jest ciekawe, bo też chciałbym właśnie poruszyć ten temat. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj dotknęli tematu, który w gruncie rzeczy jest, może dotknięciem to jest złe słowo, ale takim próbą spotkania z Duchem Świętym. I to jest trudny temat, bo to jest obszerny temat. I to jest taki temat, który czasami wydaje się kontrowersyjny, czasami może się troszkę boimy mówić o Duchu Świętym, no bo właściwie ciężko nam to sobie uzmysłowić. Mamy pewien obraz Boga Ojca w niebie, mamy pewien obraz Chrystusa, z Nim mamy najprościej, bo widzieliśmy Chrystusa w sztuce, widzieliśmy Go w popkulturze, widzieliśmy Go w jakichś religijnych obrazach, więc mamy jakieś wyobrażenie. I to tak po ludzku jest nam prościej. Widzimy naszą wyobraźnią Boga Ojca, czasami nawet też widzimy Boga Ojca na przykład przez sztukę jako tego, który tworzy cały świat, cały wszechświat, jako tego, który spotyka się z Adamem i Ewą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z Duchem Świętym jest nam troszeczkę trudniej. Z Duchem Świętym jest nam troszeczkę trudniej, no bo możemy to kojarzyć z jakąś mocą, możemy to kojarzyć z tym, że być może byłeś kiedyś w miejscu, w którym ktoś się o ciebie modlił i doznałeś jakiegoś wstrząsu, doznałeś jakichś silnych emocji, dostałeś może jakiegoś nawet, w cudzysłowie mówiąc, zamroczenia i tak dalej. I czasami kojarzymy osobę Ducha Świętego wyłącznie z mocą, która jest skierowana do nas i dla nas. Natomiast chciałbym dzisiaj poopowiadać o wersetach, o fragmentach z Biblii, które zainspirują nas, wierzę w to mocno, zainspirują nas do takiego napełnienia Duchem Świętym, w którym przełamiemy pewne bariery, które być może sami sobie tworzymy, przełamiemy pewne schematy i będziemy gotowi żyć życiem, w którym Boża obecność nie będzie skierowana tylko po to, aby coś było nam lepiej, ale Boża obecność będzie skierowana do zewnątrz, a właściwie na zewnątrz, po to, by być takim prawdziwie użytecznym sługą Chrystusa. I to jeśli dzisiaj coś z tego złapiesz, to nie będzie to, mam nadzieję, moją próbą przemówienia do tego grona, w którym tutaj dzisiaj spotkaliśmy, ale niech to będzie takie spotkanie z Duchem Świętym dla Ciebie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za Twoją obecność w tym miejscu. Dziękuję Ci, że możemy jako Kościół spotykać się z Tobą i możemy być w Twojej obecności, możemy cieszyć się Twoją obecnością, możemy pragnąć, łaknąć Twojej obecności, a Ty odpowiadasz na nasze pragnienia, Ty odpowiadasz na nasze oczekiwanie. I ja modlę się, byś Ty dzisiaj do nas mówił, byś to Ty poruszał nasze serca, byś to Ty dzisiaj przenikał naszego ducha, naszą duszę, byś Ty dotykał naszego ciała, jeśli taka będzie potrzeba. Byś Ty do nas dzisiaj mówił, byś Ty nam dzisiaj rzucał wyzwania, byś Ty nas dzisiaj, Boże Święty, napominał, byś Ty dzisiaj do nas proroczo mówił. Amen. Wiecie, kiedy 30 kwietnia miałem okazję też tutaj co nieco poopowiadać, to mówiłem o tym, aby żyć w życiu w takiej postawie oczekiwania. I w gruncie rzeczy żyję tym od wielu, wielu miesięcy, pewnego oczekiwania. I przypomniała mi się taka reklama, jeśli jesteś dzieckiem lat 90., no to pamiętasz, że Sprite, pragnienie nie ma szans. Była taka reklama, tak? Jakoś, nie wiem, przypomniało mi się. Cieszę się, że chociaż teraz was trochę rozbawiłem. I wierzę w to mocno, że wobec pragnień, jakie się w nas rodzą, a rodzą się one w nas w momencie, kiedy spotykamy Chrystusa. I rodzą się one w nas, bo tak zostaliśmy zaprogramowani, tak zostaliśmy stworzeni. Biblia mówi o tym, że jest w nas cząstka, którą może zapełnić tylko Bóg. I Biblia o tym mówi, że jest w nas taka tęsknota za czymś więcej. Wiele ludzi szuka tej tęsknoty w sztuce, w sporcie, w jakimkolwiek innym hobby i tak dalej. Można by o tym mówić, ale ja nie będę się na tym dzisiaj koncentrował. Chciałbym dzisiaj Ciebie zainspirować. Ja czuję się troszkę zainspirowany, choć to osobiście dla mnie nie był może najfajniejszy tydzień, w sensie takim, że no nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Natomiast chciałbym Ciebie zainspirować do takiego pogłębienia Twojej duchowości, pogłębienia naszej duchowości. Ja nie wiem, czy Ty zdajesz sobie sprawę, ale możesz być usatysfakcjonowany swoją duchowością bądź nie. Możesz być usatysfakcjonowany. I myślę, że nawet czasami jest tak, że nie zadajemy sobie tego trudu, nie zadajemy sobie tego pytania, czy mamy satysfakcję życia duchowego, czy nie, bo po prostu przyjmujemy w takim religijnym duchu, że jest Kościół, jest modlitwa, jest nabożeństwo, trzeba te dzieci jakoś wychować, trzeba je doprowadzić do tego chrztu, trzeba jakby te wszystkie rzeczy po kolei spełnić. Warto czasami głosić Ewangelię i tak dalej. Ale chciałbym Ciebie zainspirować dzisiaj do tego. Zresztą tak naprawdę myślę, że robimy to wzajemnie, spotykając się co tydzień. Chcemy siebie inspirować do takiego szczerego, pogłębionego kontaktu z Duchem Świętym. I chciałbym dzisiaj Ciebie tymi kilkoma punktami do tego zainspirować. I chciałbym też nas wszystkich przestrzec, że nie ma w tym dróg na skróty. Że nie ma w tym dróg na skróty. Jeśli myślisz, że spotkanie, które było tydzień temu, jest wszystkim, no to najgrzeczniej jak mogę powiem Tobie, że jesteś w błędzie. To naprawdę jest pewna cząstka, pewien puzzle, który Bóg chce nam dać. Jeśli myślisz, że kiedyś jedno słowo, które dostałeś prorocze, to jest wszystko dla Twojego życia, to uwierz mi, że to nie jest wszystko. Bóg nie dość, że chce mówić do nas co tydzień, to Bóg chce naprawdę takiego poczucia duchowej satysfakcji. I o tym dziś właśnie. I chciałbym wam też zaznaczyć, że czasami mamy problem z takim nasyceniem się Bożą mocą, z nasyceniem się takim działaniem Ducha Świętego, który przekracza nasze zmysły, bo, i co jest zupełnie normalne i naturalne, i proszę nie oskarżaj się, jest w nas taka silna potrzeba wytłumaczenia sobie czegoś logicznie, jest jakieś poczucie wiedzy i my na podstawie tej wiedzy budujemy swoje przekonania o świecie i trochę się boimy wyjść poza te ramy. Trochę się boimy wkroczyć w tą sferę ponadnaturalną albo może myślimy, że są tacy, którzy są do tego przeznaczeni, a ja nie jestem. Chcę Ciebie zachęcić, że jesteś. Jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu, to jesteś. Jesteś przeznaczony do tego, aby żyć w takiej sferze duchowej, w której uwielbienie jest tak szczere, tak prawdziwe, tak ochocze, i tak naturalne, że po prostu nie stanowi to dla Ciebie problemu. I Boży plan, Boże zamiary wobec swojego życia nie są czymś odległym, tylko są czymś, co naprawdę jest w twoim sercu. I to pragnienie nie ma szans. Więc po pierwsze chciałbym powiedzieć, albo jeszcze wrócę do początku, za chwilę się to wyświetli, zapomniałem zatytułować to słowo, a jest ono tak dość filozoficznie może zatytułowane, trzy spotkania po i więcej. Możemy to odczytywać jako trzy spotkania po więcej, ale również jako trzy spotkania i więcej. Bo takich spotkań z Bogiem w naszym życiu może być absolutnie dużo więcej. Ale chciałbym dziś powiedzieć wam o trzech spotkaniach. Pierwsze zaczyna się i nigdy nie kończy. Drugie zaczyna się i nigdy nie kończy. I trzecie, do którego możemy w nieskończoność wracać. Więc pierwszym naszym spotkaniem jest spotkanie z Chrystusem jako żywym Bogiem. I być może ty już w swoim życiu doświadczyłeś takiego spotkania z Chrystusem jako żywym Bogiem, w którym to Bóg odnalazł ciebie, to Bóg przez działanie Ducha Świętego, bo mówimy ciągle o Bogu, który jest w Trójcy jedyny, o Bogu Ojcu, o Chrystusie jako Synu i o Duchu Świętym. I być może już był taki moment, gdzie spotkałeś się z Chrystusem, w którym szczerze pokutowałeś za swoje grzechy, pokutowałeś za swoją przeszłość i odtąd wszystko stało się nowe, stałeś się nowym stworzeniem, jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset, stare przeminęło, wszystko stało się nowe, stałeś się nowym stworzeniem i o tym za chwilkę będę mówić. Być może to spotkanie już miało miejsce w twoim życiu, ale jeśli nie miało, to chciałbym do ciebie skierować tych kilka minut. A jeśli miało, to też wyciągnij z tego coś cennego dla siebie. Więc przenieśmy się jakieś 2000 lat wstecz. I w Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, możemy przytoczę dość może przedługi fragment, ale myślę, że pójdziemy dość sprawnie. Ja nie wiem, czy to się za chwilkę wyświetli, czy nie. O, jest. Więc możecie czytać razem ze mną, albo otworzyć sobie swoje Biblię w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, na niego, czyli na Chrystusa, by słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Obiecuję, że dłuższego fragmentu już dzisiaj cytował nie będę. Ale z tego fragmentu można wyciągnąć tak wiele rzeczy, że z lekkim skrępowaniem powiem wam tylko o kilku. Skupmy się na tym, że po pierwsze tłum napierał na niego, by słuchać Słowa Bożego. Wiecie, że Chrystus jest ciągle inspiracją z jednej strony, a z drugiej ciągle jest niesamowitą zagadką dla wielu ludzi. Jest interesujący, jest porywający, jest czymś w rodzaju inspiracji dla artystów, jest inspiracją dla wielu pisarzy i tak dalej, i tak dalej. I wielu ludzi widzi w Chrystusie coś niezwykłego, ale zapominają, że za tym stoi Bóg, który przez to, że Chrystus był na ziemi, ułożył pewien plan zbawienia dla ludzkości. Więc Chrystus to nie tylko ciekawy, pozostający zagadką człowiek, interesujący, porywający, jakkolwiek by tu jeszcze go pięknie nie określić. I chcę tobie powiedzieć, że skoro ten tłum napierałby go słuchać, to z nami też czasami tak jest. My chcemy coś usłyszeć, chcemy coś przyjąć może nawet. Ale chcę Tobie powiedzieć, że nasza wiara to jest relacja. To nie jest tylko takie jednorazowe spotkanie, to nie jest tylko jakaś jednorazowa inspiracja. To nie jest tylko fascynacja osobą. Wiecie, z wieloma ludźmi, którzy być może Ciebie fascynują, być może masz jakiś idoli, nawet w świecie chrześcijańskim, swoich ulubionych kaznodziei czy ulubione zespoły muzyczne, jak kogokolwiek. Jeśli nie ma z nim relacji z taką osobą, to jest tylko jakaś fascynacja. To jest ktoś, kto jest gdzieś i to tyle. Ale to, czym Chrystus jest zainteresowany, to nie tylko, aby go słuchać, ale by nawiązać z nim relacje. Ja w ostatnim czasie dużo więcej spędzam czasu z moją córką. Pochwalę się wam, że w tym tygodniu nauczyła się jeździć na rowerze. I gdybym ja jej tylko opowiadał o tym rowerze, no to byłaby dobrym teoretykiem. Natomiast musieliśmy wyjść, musieliśmy pojeździć chwilkę, kiedy musiałem ją podtrzymywać, ale w końcu nauczyła się. Więc jakby doszło do jakiejś relacji. I może to nie do końca jest, wiecie, jakaś super ekscytująca ilustracja dla ciebie, natomiast chcę tobie powiedzieć, że w relacji z Chrystusem chodzi o pewien rodzaj relacji. Twój indywidualny rodzaj relacji. Taki, jaką relację masz z żoną, relację, jakie masz z dziećmi, z twoimi przyjaciółmi. Chrystus chce być w takiej nici porozumienia i relacji z tobą. Kolejna ciekawa kwestia. Jezus przychodzi do nas. Tak, chcę tobie to powiedzieć, to Bóg przychodzi do nas. Ja wiem, że my czasami myślimy, że my przychodzimy do Niego, to Bóg przychodzi do nas. Bóg zsyła na ziemię swojego Syna, a następnie zsyła Ducha Bożego, Ducha Świętego. I Bóg przychodzi do nas w naszej codzienności. On przyszedł do Szymona i był zainteresowany tym, co Szymon robił. Powiedział mu, zarzuć sieci ponownie. I może to trochę niechętnie zrobił Piotr, bo tak mówi, tak jakby Jezus nie wiedział, że całą noc łowili. Ale na twoje słowo zarzucę te sieci. Więc Jezus przychodzi do nas i jest zainteresowany twoją codziennością. Więc w twoim pierwszym spotkaniu z Chrystusem nie musisz się obawiać tego, bo że Chrystus jest tak odległy. On naprawdę jest zainteresowany twoim biznesem, on naprawdę jest zainteresowany twoim relacją małżeńską, twoją relacją z twoimi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. On naprawdę jest tym zainteresowany. Po kolejne, nie można być rozczarowanym prawdziwym Bożym Słowem, bo co mówi Chrystus do Piotra? Mówi, i gdy zarzucili, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Ja wiem, że czasami możemy odczuwać pewnego rodzaju zawiedzenie, że coś przeczytaliśmy, ktoś nam coś powiedział, to się nie dzieje. Czasami się dzieje od razu, czasami się dzieje później, a czasami nam się tylko wydawało, że Bóg do nas powiedział. A czasami Bóg powiedział nie teraz. A czasami Bóg powiedział nie, a my się obrażamy na to. Ale Chrystus w relacji z nami, On nie chce, abyśmy się czuli rozczarowani Jego słowem. On naprawdę chce, abyś ty, używając może tej metafory, tego spotkania Piotra z Chrystusem, On naprawdę chce, abyś ty również zarzucił swoje sieci, abyś ty zrobił to, co należy w Jego planie dla ciebie. I On naprawdę jest zainteresowany tym, abyś czuł poczucie satysfakcji z tej relacji i z tego, że na Jego słowo rzeczy będą się działy. Słowo Boże, słowa Chrystusa wydawać by się mogły, że zawsze powodują u ludzi pokój i jakąś inspirację, ale nie wiem, czy odczytujecie to w tym fragmencie. U Piotra najpierw pojawił się swego rodzaju strach. U Piotra pojawił się jakiś lęk. A skąd to wiemy? Bo Chrystus mówi do niego, przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. I kiedy dotarła do mnie wczoraj ta refleksja, to byłem naprawdę wzruszony, tak naprawdę wzruszony. Wyszedłem sobie na balkon, żeby osuszyć trochę swoje oczy, bo napisałem sobie tak, wybierając życie z Chrystusem, zostawiamy swoje życie. Nasza ludzka logika podpowiada nam, że zysk ze słów Chrystusa przyniesie nam również stratę. I kiedy do nas dociera, że po spotkaniu z Chrystusem musimy coś porzucić, no to możemy się czuć niewygodnie. Czasami trzeba porzucić może jakieś relacje. Czasami trzeba porzucić, zwyczajnie rzecz mówiąc, grzech. Czasami trzeba porzucić niegodziwe spędzanie czasu. Czasami trzeba porzucić pewne złe nawyki. Czasami trzeba porzucić pewne słowa, których byliśmy nauczeni wypowiadać. Bo nawiązanie relacji z Chrystusem przynosi nam też pewną stratę. I ja bardzo spłyciłem to, o czym mówiłem, ale myślę, że czujecie w swoich sercach, że czasami relacja z Chrystusem, oprócz dobrych rzeczy, najpierw przynosi nam takie poczucie, że coś stracimy. Że stracisz czas na tą relację, a tak mało go masz. Że stracisz to czy tamto. Od tej chwili będziesz łowił ludzi. Ta metafora Chrystusa nawiązuje do, oczywiście, dziś metafora, wtedy bezpośrednie słowa Chrystusa do Piotra, ona zapowiada Boży plan dla Piotra, że dziś, od tej chwili będziesz łowił ludzi. I w każdym Bożym powołaniu, a w planie, w planie Bożym, oprócz tego, że Chrystus przyszedł na świat, umarł na krzyżu, abyśmy mogli mieć życie wieczne, w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie, jest również plan i powołanie dla naszego życia. I w każdym Bożym powołaniu Chrystus musi być absolutnie w centrum. Powiem to jeszcze raz. Chrystus musi być absolutnie w centrum w twoim życiu. I żeby odpowiedzieć na wołanie Chrystusa, które naprawdę dla wielu z nas może początkowo być proste, ale w pewnym momencie możesz odkryć, że jest trudne, że wymaga pewnego wysiłku. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujesz być prowadzonym przez Ducha Świętego, który wleje w twoje serce absolutny pokój. Który wleje w twoje serce absolutne poczucie braku strachu, braku lęku. I to Duch Święty dodaje nam tej odwagi. To Duch Święty jest tym, który nas pociesza. To Duch Święty jest tym, który nas do tego motywuje. I zauważcie, że to, co zrobił Piotr, ale też inni uczniowie. Wiecie, Ewangelie różnie opisują te spotkania, pierwsze spotkania Chrystusa z uczniami. Ja akurat wybrałem ten, który tak najdosadniej i najciekawiej o tym opowiada z Ewangelii Łukasza. Natomiast jest napisane, że zostawili wszystko i poszli za nim. Pamiętajmy, że czytamy o wydarzeniach sprzed 2000 lat i czasami możemy mieć nawet poczucie jakiejś niegodziwości, jakieś poczucie winy, że ja wszystkiego nie zostawiam i nie idę za Bogiem. To się wydarzyło wtedy. Dzisiaj Bóg nie wymaga od ciebie, żebyś zostawił swoją rodzinę, żebyś powiedział do swojego ojca, że już go zostawiasz, do swojej matki, że go zostawiasz. Jakby to nie chodzi o to. Ale chodzi o to, aby zostawić swoje ego. Chodzi o to, aby zostawić swoje poczucie planu na życie. Chodzi o to, żeby mieć świadomość pewnej straty, która tak naprawdę jest zbędnym balastem w naszym życiu. Bo satysfakcjonujące życie duchowe, aby było aktywne w naszym życiu, to musimy się czegoś pozbyć, aby Chrystus tą pustkę zapełnił. Aby Duch Boży nas mógł prowadzić. I czasami mamy jakieś poczucie satysfakcji z posiadania, z panowania nad swoim życiem, albo zwyczajnie nam się czasami po prostu nie chce pójść za słowami Chrystusa, nie chce nam się ponosić tej straty. I to, co się stało w rzeczywistości duchowej, kiedy Chrystus zaprasza uczniów do współpracy, to jest wypowiedziane słowami Chrystusa w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 3 wersecie. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Więc nasze pierwsze spotkanie z Chrystusem jest czymś tak świeżym, jest czymś tak ekscytującym, jest czymś tak ponadnaturalnym, że czasami nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Że oto Bóg, który stworzył cały wszechświat, posyła Chrystusa na ziemię, ten Chrystus jest pośród ludzi, Chrystus zostaje ukrzyżowany, zostaje najpierw ubiczowany, zostaje ukrzyżowany, ponosi śmierć. Ten Chrystus zmartwychwstaje mocą Ducha Bożego i o tym za chwilę. I ten Chrystus objawia się uczniom, przedstawia im, że plan się nie skończył, chociaż im się wydawało, że plan się skończył. Mówi o pewnym planie, przekazuje ludzkości plan na budowanie Bożego Królestwa i wstępuje do nieba. I kiedy sobie to uzmysłowisz, to pomyślisz sobie, a science fiction to jest minimum. To jest właśnie duchowość, do jakiej zaprasza nas Bóg. Do czegoś, co jest absolutnie poza w ogóle zrozumieniem. Czy ty sobie czasem wyobrażałeś, że jesteś, albo wyobrażałeś, że jesteś uczniem Chrystusa i widzisz go wstępującego do nieba, to musiało być naprawdę ekscytujące wydarzenie. Sam Chrystus mówi o tym, że będziemy czynić rzeczy i widzieć rzeczy większe niż te, które on czynił. To się w ogóle w głowie nie mieści. A więc co się dzieje w tej rzeczywistości duchowej, kiedy spotykasz się z Chrystusem? Bardzo krótko chciałbym tobie powiedzieć, bo nie na tym dzisiaj chciałem jakby położyć taki główny nacisk. Dostępujesz duchowego oczyszczenia. Dostępujesz duchowego oczyszczenia i każdy nasz grzech może być zmazany. Każde poczucie winy, każde poczucie lęku, każde poczucie strachu, przede wszystkim poczucie winy, poczucie wyrzutów sumienia może być oczyszczone. Stajemy się mieszkaniem dla Ducha Bożego. Kiedy żyjemy bez Boga, to czy się tobie to podoba, czy nie, bo ja nie wszystkich z was znam, akurat tak się dzisiaj tutaj składa. Nie wiem, jakie masz podejście do chrześcijaństwa, ale zabrzmi to może dość drastycznie, kiedy nie żyjemy z Chrystusem jako świadomi ludzie, to niestety żyjemy w planie diabelskim dla naszego życia. Nasze życie jest godne potępienia, nasze życie niestety wiedzie nas prostą ścieżką do piekła. I ja ciebie nie straszę, ja po prostu cytuję Boże Słowo. To, co dzieje się jeszcze w duchowej rzeczywistości, to jest przemiana stworzenia naszego w nowe, które daje nam Chrystus. To jest ten 2 Koryntian 5,17. To, co się jeszcze dzieje, to jest adopcja, która skutkuje z tym, że stajemy się Bożymi dziećmi. Stajemy się Bożymi dziećmi. Mamy wgląd w sprawy duchowe, mamy wgląd w sprawy Bożego Królestwa, mamy inne spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. I to od nas zależy, jak silny mamy ten wgląd. Mamy zdolność do prowadzenia prawego życia według Bożych zasad. Wiecie, ja nie mam świadectwa jako człowieka, który jest byłym narkomanem, byłym mafiozą, ani nic z tych rzeczy. Tak sobie przypominam, jedynym moim mafijnym działaniem było, kiedyś ukradłem taki batonik korny w Globusie i zostałem na to przyłapany. Wstyd totalny, bo to była Wigilia. A więc tego rodzaju mafiozem byłem. Więc może czasami w naszym życiu wydaje nam się, słuchaj, mówisz mi tutaj o grzechu, ale ja właściwie nic nie grzeszę. To zależy, do kogo się porównasz. Jeśli porównasz się do Chrystusa, to jesteś skończoną grzesznicą albo skończonym grzesznikiem. My nie jesteśmy od tego, aby porównywać się do najgorszych ludzi, ale by porównywać się do najczystszych, najświętszych szat Chrystusa i do Jego osoby. A więc mamy zdolność do prawego życia według Bożych norm i możliwości kształtowania w sobie Jego cech. Mamy zwycięstwo nad grzechem. Nie wiem, czy wiesz, ale możesz panować nad grzechem. Ta sekunda, w której pojawia się pokusa, może być zdeptana przez Boże Słowo. I wieczne współdziedziczenie z Chrystusem. Nie wiem, czy wiesz, ale Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię. Będzie stworzone nowe ziemię, nowa ziemia, nowe niebo. I to jest fascynujący temat. To nie jest temat na dzisiaj, to jest trudny temat, ale on jest fascynujący, bo to jest wieczność z Chrystusem w niebie. Więc wiara w pierwszych uczniów na tym etapie jest absolutnie niezwykła. I teraz dojdzie do pewnego trudnego momentu w tym słowie. Więc jeśli możesz jeszcze poświęcić chwilę skupienia. Dlaczego wiara uczniów na tym etapie jest absolutnie niezwykła? Bo my czytamy o powołaniu pierwszych uczniów, to są pierwsze rozdziały w każdej Ewangelii. I powtórzę jeszcze raz, dlaczego wiara uczniów na tym etapie jest absolutnie niezwykła? Bo czego nie doświadczyli, a co my doświadczamy w momencie spotkania z Chrystusem i naszą pozytywną odpowiedzią na Jego zaproszenie? Ducha Świętego, dokładnie. Uczniowie wtedy jeszcze nie mieli Ducha Świętego. Ich zbawienie, nawet nie wiecie, jaką poczułem ulgę, że to powiedziałem, bo to jest trudny temat. Bo być może o tym nie wiedziałeś, być może o tym nie słyszałeś wcześniej. A być może ktoś inny by nam to jeszcze inaczej przedstawił, ale nie było jeszcze Ducha Świętego, nie było jeszcze, to znaczy Duch Święty był, Duch Boży objawiał się w swojej obecności w Starym Testamencie również. I możemy to przeczytać, ale to było tak rzadkie, to było tak szczególne w całym Bożym planie i tak ekskluzywne, bo już nie wiem, jak to inaczej nazywać, luksusowe, ale od pewnej chwili, od pewnego wydarzenia, które dziś zostało podczas uwielbienia wyśpiewane przez Magdę, Madzie. Nigdy nie wiem, bo wiecie, z tymi Magdami to jest tak. Ostatnio dzwonię do jednej Magdy, Madzia jestem. Do innej dzwonię, mówię Magda, znaczy Madzia, Magda jestem, więc przepraszam cię, Madzia, po prostu Madzia. I przepraszam najmocniej, jak tu mylę. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie wspólnie w swoich głowach, przeczytaj ten fragment teraz. Ewangelia Jana 20-22. Następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. To jest 20 rozdział. A my czytaliśmy rozdział 3, 4, 5, w zależności jaką Ewangelię czytasz, kiedy Chrystus powołuje uczniów. Ich wiara była wiarą, w której nie było jeszcze Ducha Bożego. Znaczy on był, ale oni jeszcze w momencie, kiedy oddali jakby swoje życie Chrystusowi, kiedy poszli za Nim, kiedy odbyli pierwsze spotkanie, nie było jeszcze działania Ducha Bożego w ich sercu. Pomyśl sobie, jakim jesteś szczęśliwcem, bo ty w momencie swojego pierwszego spotkania z Chrystusem, powiem wam to obrazowo, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. To wszystko, co było złe, Bóg zmazuje, absolutnie zmazuje. Pamięć nasza pozostaje, ale wszelki grzech, wszelkie poczucie winy, wszelkie poczucie lęku, strachu, wszelkie poczucie wstydu, zakłopotania, cokolwiek jest złego w twoim życiu, kompleksów, wszystkiego, co złe, to, co jest przez Boga zapomniane, tego nie ma. I Bóg wypełnia tą pustkę swoim Duchem Świętym. Nie wiem, czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, o którym Biblia mówi, że jest przejawem takiej pierwszej miłości. Jak się wtedy czułeś? Co wtedy działo się z twoimi emocjami? Czy miałeś poczucie, że cały świat jest pod twoimi stopami? Czy miałeś poczucie, że wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego? Na pewno tak miałeś. Jeśli tak nie miałeś, to trochę mi jest przykro, a z drugiej strony chcę ciebie zachęcić, że możesz jeszcze tego doświadczyć. I o tym za chwilkę. Więc wiara pierwszych uczniów jest absolutnie niezwykła, bo dopiero później czytamy, że Chrystus tchnął Ducha Bożego, Ducha Świętego, Ducha Chrystusa, jak Biblia czasami jeszcze wymiennie mówi. Więc na tę chwilę może nam się ta chronologia zgubiła. No bo jak? Uczniowie spotykają się z Chrystusem, ty mi mówisz, że my się spotykamy z Chrystusem, a dopiero ten Duch Święty później? No tak jest na kartach Biblii. Ale dla nas, w czasach, w których my żyjemy, my dostajemy Ducha Bożego, Ducha Świętego w momencie naszego pierwszego spotkania z Chrystusem. I jest to rozdział 20, kiedy Chrystus mówi, że tchnie, przyjmijcie Ducha Świętego, tchnął na nich i mówi, żeby przyjęli Ducha Świętego. I chcę tobie coś powiedzieć. Duch Boży był zapowiedziany dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa. A wiecie dlaczego? Bo z pamięci pojadę. 8 rozdział listu do Rzymian, ja za chwilę jeszcze to jakby co poprawię, mówi, że to Duch Boży swoją mocą sprawił, że Chrystus zmartwychwstał. Więc Chrystus musiał umrzeć na krzyżu, musiał zmartwychwstać i sam Chrystus zapowiadał Ducha Świętego dokładnie w ten sposób. Więc nagle w rozdziale 20 czytamy o Chrystusie, który już zmartwychwstał. W rozdziale 19 Ewangelii Jana, oczywiście w każdej Ewangelii możesz to przeczytać, będą inne numery tych rozdziałów, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Chrystus narodził się, został poczęty z Ducha Świętego, został narodzony z Marii, żyje na ziemi. W wieku 12 lat rodzice zapominają o tym, a on im mówi, czego wy się dziwicie, przecież zajmuje się Bożymi sprawami. Nie wiem, czy masz dziecko w wieku 12 lat, i wyobrażasz sobie, że idziesz gdzieś do jakiegoś miejsca świętego, w którym są tłumy, no raczej myślę, że miałbyś to dziecko na oku. A więc dzieją się niesamowite rzeczy. Przez te 33 lata życia się można spierać, ile Chrystus żył. Przyjmijmy, że to jest te właśnie 33 lata. Chrystus żyje z ludźmi na ziemi. Chrystus umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. Dzieją się niezwykłe rzeczy oczywiście przez ten czas i to nie jest teraz czas, żeby o tym opowiadać. I Chrystus umiera na Golgocie, umiera za moje i twoje grzechy, umiera za grzechy całej ludzkości. I w 20 rozdziale Chrystus zmartwychwstaje, mocą Ducha Bożego zmartwychwstaje i tchnął tego Ducha w życie uczniów. W życie uczniów, którzy są na pewno załamani, w życie uczniów, którzy przeżyli No najgorszą rzecz pod słońcem, bo zostawili wszystko, a nagle ich rabbi umiera. Nie dość, że zostawili wszystko po to, aby coś zyskać i nagle to, co chcieli zyskać, tego nie ma. I kiedy odbywamy nabożeństwo wielkopiątkowe, to wtedy najczęściej się nad tym zastanawiamy. Ale dziś chciałbym, abyśmy się zastanowili nad tym, że Duch Święty zostaje tchnięty w nasze życie w momencie spotkania z Chrystusem. I to jest absolutnie niezwykłe, absolutnie niesamowite. Bo moc krzyża, jaką doświadczamy, to jest moc krzyża, który jest pusty. To jest moc krzyża, z którego Chrystus, na którym Chrystus umiera i kiedy Chrystus zmartwychwstaje. To jest tak niesamowite. To, co się stało na krzyżu, to jest nasze zbawienie, to jest nasze uzdrowienie, nasze uwolnienie i to jest wszelkie błogosławieństwo, jakie Bóg ma dla nas. I to, co Chrystus mówi w Ewangelii Jana, mówi tak, w wersecie 14. Cofnijmy się do tego. Ja wiem, że mamy tutaj zaburzoną chronologię, ale mam nadzieję, że wszyscy nadążamy za tym. I za chwilę to jeszcze może powtórzę. W wersecie 14 Ewangelii Jana jest napisane tak. Ja natomiast będę prosił Ojca. Ciekawa relacja między Synem, Ojcem, Duchem Bożym. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Wiecie, Chrystus narodził się w ludzkim ciele i myślę, że z tego powodu nie żyje z nami do dzisiaj. Bo Jego człowieczeństwo było też ograniczone. To po pierwsze. Po drugie, wiadomo, że musiał umrzeć na krzyżu dla naszego zbawienia, ale Chrystus po zmartwychwstaniu w teorii mógłby żyć tutaj na ziemi. Ale jednak Chrystus wstępuje do nieba. Taki jest plan Ojca w niebie. Aby teraz przekazać pałeczkę, mówiąc zupełnie metaforycznie, nawiązując do konkurencji sportowych, przekazać pałeczkę budowania Bożego Królestwa nam, czasami bardzo zawodzącym, ułomnym ludziom. Ale to dla nas zostaje przekazane coś tak niesamowitego, coś tak cennego, jak relacja z Duchem Świętym, jak z opiekunem, który ma być z nami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wiecie, ludzie wokół mogą się zastanawiać, bo po prostu go nie widzą, bo go nie znają, bo są w innej rzeczywistości. Ja dziś mówię o rzeczywistości duchowej. Ja dziś nie mówię o rzeczywistości, w której dotykam tego albo gram na tym i to wydaje dźwięk, ale mówię o rzeczywistości duchowej, która dla części z nas może w jakiś sposób mniejszy lub większy jest zakryta, ale my ją odkrywamy, poszukując tego, aby wiedzieć, jak modlić się o chorych, aby wiedzieć, w jaki sposób przekazać słowo prorocze, aby wiedzieć, jak zrobić to czy tamto w sferze absolutnie duchowej. I to, co mówi Chrystus dalej, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. I ta obietnica została wypełniona po zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc jeżeli znajdziesz czas w domu, zachęcam ciebie do tego, żebyś przeczytał Ewangelię Jana pod takim kątem, kiedy czytasz, nie musisz czytać wszystkich rozdziałów, ale skup się na powołaniu Chrystusa, po powołaniu uczniów przez Chrystusa. Skup się na tym, co Chrystus zapowiada. Będziesz miał zatytułowane rozdziały. Skup się na śmierci Chrystusa i na tym, co się dzieje później. Bo następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Więc uczniowie otrzymują Ducha Świętego. I dzieją się już później rzeczy absolutnie niezwykłe. I część biblistów mówi, że wtedy narodził się Kościół. Część mówi, że dopiero w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale. To nie jest naprawdę ważne dla nas dzisiaj. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. I nastało nowe. Więc pozwólcie, że ułożę to sobie w głowie i nam wszystkim jeszcze raz. Chrystus powołuje uczniów. Ich wiara jest wiarą bez Ducha Świętego jeszcze. To jest wiara, możemy powiedzieć, o takim trochę obliczu starotestamentowym. Bo przychodzi już Mesjasz. Mówimy o narodzie wybranym. Uczniowie byli Żydami. Przychodzi Mesjasz. Oni na niego czekali. W kulturze judaistycznej te dzieci od dziecka, ci ludzie od dziecka byli nauczani o tym, że Chrystus powróci. Jedni byli bardziej wykształceni, inni mniej. Ale oni o tym wiedzieli. Jakby wyczekiwanie w narodzie Izraela to był naród, który, jak czytamy na kartach Starego Testamentu, stoczył mnóstwo wojen o Boże Królestwo, bo wiedzieli, że są narodem wybranym, a nagle przychodzi Chrystus i demontuje ich obraz tego, że nie będą wkładać zbroi fizycznej, lecz zbroję duchową do Bożego Królestwa. A to, co się dzieje później, to już w ogóle łamie ich umysł, bo nagle ta zbroja jest również dostępna dla pogan. I dzięki Bogu, że jesteśmy również możliwi, że jesteśmy również wszczepieni w to drzewo, jakim jest Izrael. A więc powołanie, wiara uczniów w Chrystusa jako Mesjasza i dopiero później obietnica Chrystusa dotycząca Ducha Świętego po śmierci i zmartwychwstaniu. I to jest absolutnie ciekawe, absolutnie interesujące. Nie wiem, czy ciebie to w tym momencie porusza, ale dla mnie jest to ekscytujące. I kiedy w tym tygodniu, nie akurat w tej Biblii, w tej Fire Bible, kiedy sobie studiowałem Dzieje Apostolskie, kiedy czytałem artykuły na ten temat, oj, to te kartki naprawdę, one są takie, wiecie, cieniutkie, one są już takie pomięte, takie upocone, takie udręczone przez te moje dłonie. I mnie to fascynowało cały tydzień. I może trochę tej pasji dzisiaj tobie przekazuję, ale wierzę w to, że Duch Święty ciebie do tego będzie przekonywał. Po drugie, to jest właśnie spotkanie z Duchem Świętym, w chrzcie Duchem Świętym. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. I chrzest w Duchu Świętym to jest już coś innego. Kiedy spotykamy w pierwszym spotkaniu się z Chrystusem, Duch Boży zaczyna mieszkać w nas. Biblia mówi o tym, że stajemy się świątynią Ducha Świętego. Ale dostąpić możemy również daru, jakim jest chrzest w Duchu Świętym. I to jest ciekawe, bo Biblia mówi o tym, słowa Chrystusa, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Więc Chrystus jakby zaciąga hamulec jeszcze uczniom, mówiąc, jeszcze spokojnie, jeszcze się pewne rzeczy muszą wydarzyć. I muszę skrócić, bo widzę, że już jest wpół do 12, ja się rozgadałem. Ale chcę wam powiedzieć, że nie może dojść do drugiego spotkania chrztu w Duchu Świętym bez spotkania pierwszego. Więc jeżeli marzy się tobie jakieś działanie, niezwykłe działanie w takiej sferze duchowej, to musi być najpierw spotkanie, pierwsze spotkanie z Chrystusem. Pierwsze spotkanie to wypełnienie Duchem Świętym pustki, która jest w nas. To wypełnienie naszego wnętrza. To ta pierwsza inspiracja do zmiany naszego życia. To doświadczenie Bożej łaski do tego, aby zrobić coś więcej dla Boga. I tak dalej, i tak dalej. Można by o tym mówić. Ale chcę się skupić na troszeczkę innych, równie istotnych kwestiach. Bo chrzest Duchem Świętym sprawia, że jesteśmy przepełnieni do tego stopnia Bożą obecnością, że ta Boża obecność wylewa się z nas. Więc kiedy powiedzielibyśmy, co się dzieje w momencie oddania życia Jezusowi, to jeżeli ten kubek jest z nami, to on zostaje napełniony po brzegi. Ale w momencie doświadczenia chrztu w Duchu Świętym to się wylewa. To się wylewa. I to jest niesamowite, ponieważ Bóg daje nam Ducha Świętego już nie dla nas, ale przez chrzest Duchem Świętym daje nam po to, abyśmy zrobili coś więcej. I co mówi Chrystus w Ewangelii Marka? Bo to jest coś, co powoduje ciarki, kiedy to czytasz i to nie sprawia jakiegoś poruszenia w twoim sercu, to potrzebujesz prosić Ducha Świętego, aby się to zmieniło. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W imieniu moim będą wyganiać demony, będą mówić innymi językami, na swoje ręce będą brać węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. Czy myślicie, że bez Ducha Świętego, albo inaczej, ja bez Ducha Świętego nie rzuciłbym się na kogoś z rękami, aby modlić się o to, aby został uzdrowiony? Absolutnie nie miałbym takiego poczucia, że cokolwiek może się wydarzyć. Ale kiedy Duch Święty wylewa się w nas, kiedy dostępujemy takiego chrztu w Duchu Świętym, to te rzeczy mogą i wręcz muszą się dziać przez nasze życie. Więc bardzo szybko, zewnętrznym znakiem dowodu chrztu w Duchu Świętym, i o tym mówi Boże Słowo, po pierwsze jest to, że tak jest napisane na kartach Biblii, że pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie, ci, którzy czekali na tego Ducha Świętego, dostępują niezwykłego daru mówienia językami. I mamy co najmniej trzy opisy tej modlitwy językami. Pierwszy w drugim rozdziale, Dziejów Apostolskich, kiedy Duch Święty pierwszy raz wstępuje w swojej mocy. Później mamy jeszcze Piotra, który głosi Ewangelię w domu Korneliusza. I później mamy jeszcze Pawła, który również głosi Ewangelię w Efezie. Więc widzimy, że Duch Boży absolutnie jest potrzebny w trudnych sytuacjach, w trudnych momentach, kiedy my swoimi słowami, kiedy my swoimi działaniami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I chcę Ciebie zachęcić do tego, abyś jeszcze sekundkę się skupił, bo w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale jest napisane, że gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. To jest Dzień Pięćdziesiątnicy. I teraz chcę Wam powiedzieć, czym była w ogóle Pięćdziesiątnica. Bo my w naszej kulturze utożsamiamy to, no, zielone świątki. W Niemczech mają wolne zielone świątki. W Polsce w tradycji katolickiej najczęściej odbywa się komunia. Ja Wam tak szczerze powiem, że jak troszeczkę na ten temat poczytałem, to wolałbym już tego nie nazywać zielone świątki. Bo to słowo ma swoje korzenie jednak w pewnych wierzeniach pogańskich. Natomiast Pięćdziesiątnica jest świętem żydowskim. I samo wyjaśnienia tego święta jest tak ekscytujące, że słuchajcie. To jest święto żydowskie, które zbiega się z działaniem Ducha Świętego. I teraz o co chodziło w tym święcie? W ramach obchodów ofiarowano Bogu pierwociny. To jest pierwsze zbiory zboża i innych płodów rolnych. A dla Kościoła to symboliczny początek duchowych zbiorów dusz na całym świecie. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest fascynujące? Kiedy śpiewaliśmy dzisiaj ten pierwszy hymn, tak się zrodził Kościół Twój. Pomyśl sobie, że jesteś częścią czegoś absolutnie wielkiego. Był jak uderzenie potężnego wiatru, ten szum, który wydarzył się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. I wówczas zobaczyli języki jakby z ognia, rozdzielały się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im umożliwiał. Tak wyjaśnię jednym zdaniem. Te języki były po prostu darem. Możemy na ten temat się zastanawiać, ale na pewno nie dzisiaj. Jedni mówili w języku zrozumiałym, inni mogli mówić w języku absolutnie niezrozumiałym. I dopiero później Paweł wyjaśnia nam w liście do Koryntian, że możesz mówić po chrzcie Duchem Świętym, możesz mówić językiem zrozumiałym, ziemskim, albo możesz mówić językiem anielskim. I Biblia używa takiego zwrotu, że w niewysłowionych westchnieniach się modlimy. Bardzo takie poetyckie jest to określenie. Ale obserwuję w Kościele, że częściej jest to dar mówienia językami niebiańskimi, czy też anielskimi. Ale uwierzcie mi, że są historie i nawet nasz pastor w swojej pracy magisterskiej o tym pisał. To już do niego musicie się zwrócić, żeby wam to przytoczył. Za jakiś czas o tym opowiada. Gdzie ktoś może modlić się na przykład piękną angielszczyzną. I to też jest możliwe. Ale chciałbym, żebyśmy skupili się teraz jeszcze chwilkę na tym wersecie. Więc może być to język nieznany, a może być to język ziemski, to w tym momencie nie ma znaczenia. Ale podstawowym celem chrztu, oprócz tej manifestacji mówienia językami, podstawowym celem chrztu Ducha Świętego jest udzielenie nam, dobrze, że siedzicie, śmiałości i mocy po to, aby realizować zamysł Chrystusa w pełni Jego autorytetu. I kiedy czytasz o tym, już w Dziejach Apostolskich, kiedy masz za sobą Dzieje Apostolskie, kiedy wrócisz do Ewangelii Marka i do tak zwanego wielkiego nakazu misyjnego, to patrzysz na to zupełnie inaczej. To patrzysz inaczej na to, że na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. To inaczej czytasz słowa, że w swoje ręce brać będą węża, nawet gdyby coś trującego wypili, na pewno nią nie zaszkodzi. To inaczej patrzysz na to, żeby pójść i głosić Ewangelię po wszelkie krańce ziemi. Ja wam mówiłem chwilę wcześniej, że Chrystus powiedział jeszcze nie, jeszcze czekajcie w Jerozolimie. I Dzieje Apostolskie powtarzają te słowa Chrystusa, już tego Chrystusa, który za chwilę ma wstąpić do nieba, mówi tak: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi, będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. I to było niezwykłe, to było absolutnie niesamowite. Bo kiedy później przeczytasz ten fragment, ja jeszcze sobie tutaj go otworzę, bo to jest naprawdę ważne. Powiem wam, że warto poświęcić jeszcze te parę minut na to, żeby doświadczyć Ducha Świętego. Uwierzcie mi, to co za chwilę będzie się działo, będzie dla ciebie ekscytujące, mocno w to wierzę. Bo Dzieje Apostolskie, 1:8 mówią tak: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi, będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. I po tych słowach, widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Ale Chrystus mówi, że to już za chwilę się wydarzy i pójdziecie na cały świat. I to coś zaczęło się dziać chwilę później w rozdziale 2. I to jest absolutnie niesamowite, bo my możemy tego doświadczać, bo my możemy to przeżywać jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Bo Kościół Boży już się stworzył i my jako Boże córki, Boże synowie jesteśmy wszczepieni. Jesteśmy wszczepieni w drzewo, którym jest Chrystus. I my mamy ten Boży plan, on jest w nas. Mamy tą powinność, mamy wręcz ten nakaz, aby pójść na cały świat, głosić Boże Słowo, które ma być potwierdzane przez działanie Ducha Świętego. Które ma być potwierdzane przez to, co Duch Boży będzie robił, co będzie mówił. Wiecie, że kiedy modlimy się o chorych, to ja wierzę w to, że jako Kościół, modląc się o chorych, my już mamy pewne objawienie. Część z nas ma je większe, część z nas je mniejsze. Ale ja wierzę w to mocno, że Bóg chce tego użyć, aby po prostu Jego Ewangelia się rozsiała dalej. Bo Boże Słowo ma być potwierdzane znakami i cudami. Bo kiedy będziemy głosić Boże Słowo jeszcze śmielej, jeszcze szerzej, wierzę w to, że to się stanie już za chwilę w nowym budynku, to Bóg chce mieć Kościół przygotowany i otwarty duchowo na coś świeżego, na coś nowego. I wiecie, że kiedy to się wydarzyło, troszkę żartobliwie teraz jeszcze chwilkę, to ci ludzie, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, zostali oskarżeni o to, jakoby zostali upojeni młodym winem. I co ciekawe, w liście do Efezjan Paweł mówi: nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Nie wiem, czy kiedyś skosztowałeś alkoholu, mi tam się parę razy zdarzyło. Zmienia się nasza percepcja i postrzeganie rzeczywistości. I ludzie z zewnątrz widzieli, że ludzie napełnieni Duchem Świętym widzą świat trochę inaczej. Bo kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, rzeczywistość otaczająca nas przybiera naprawdę trochę innych barw, trochę innych rozmiarów, trochę czegoś innego. I nie wiem jak ty, ale ja jestem głodny tego, aby być narzędziem Chrystusa i aby być odpowiedzią dla ludzi, którzy są wokół nas w potrzebie, którzy potrzebują uzdrowienia, którzy potrzebują uwolnienia, którzy potrzebują zbawienia. I wiem o tym, że przy całej swojej wielkiej mądrości, intelekcie i tak dalej, to pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Potrzebujesz Ducha Bożego. Być może dziś będzie taki moment, kiedy przy jakimś stole podczas obiadu będziesz chciał głosić Ewangelię, potrzebujesz w tym Ducha Bożego, bo to Duch Święty przekonuje o grzechu. I nie jesteś w stanie czasami po prostu pójść na starcie z kimś i przekonywać o grzechu, bo to Duch Święty przekonuje o grzechu. I trzecie spotkanie, które mam nadzieję się teraz wydarzy, kiedy pierwsze spotkanie się dzieje, kiedy spotykasz się z Chrystusem, zostajesz napełniony Duchem Bożym. Kiedy dzieje się drugie spotkanie, chrztu Duchu Świętym, kiedy jesteś przepełniony i przelewa się, to chcę ciebie zachęcić, że nawet jeśli to już jest historią w twoim życiu, że Bóg ma dla nas ciągle i ciągle nowe napełnienie Duchem Świętym. Bo fragment, który przeczytamy, i to jest ostatni fragment, jeżeli możecie to wrzucić, przedostatni. Dbajcie o to, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. My naprawdę możemy być stale napełniani przez obecność Ducha Świętego. I to jest absolutnie niezwykłe. Ja wam przyznam, że mówienie o Duchu Świętym to nie jest proste. Ja naprawdę odczuwałem swego rodzaju stres, presję, może nawet presję demoniczną. I wierzę w to mocno, że co najmniej 5 osób na tej sali może dostąpić takiego cudownego napełnienia Duchem Świętym w tym momencie. Ja nawet nie chcę, żebyśmy teraz tutaj wychodzili do przodu, ale jeśli możemy teraz skłonić nasze głowy przed tronem Chrystusa, jeśli chcesz, to uklęknij. Jeśli masz taką ochotę wstać, to oczywiście, że wstań. Zrób jak Duch Tobie dyktuje, nie jak ja Tobie dyktuję. Ale zanim się pomodlimy o napełnienie Duchem Świętym, to chciałem dać Tobie szansę takiego pierwszego spotkania z Chrystusem. Bo ja naprawdę nie znam wszystkich, którzy tutaj są. I może jesteś tutaj gościem, może jesteś przejazdem. Chciałbym się z Tobą krótko pomodlić poprowadzić Cię w Twoim pierwszym spotkaniu z Chrystusem. W tym spotkaniu chciałbym, żebyś się po prostu pomodlił. I niech ta modlitwa będzie znakiem Boga dla Ciebie, że Ty odpowiadasz na Jego wołanie i zobaczysz, że dostąpisz pewnej lekkości, że doświadczysz Bożej obecności, a od tej chwili Twoje imię będzie zapisane w niebie i wszystko stanie się nowe. Więc jeśli chcesz takiej modlitwy, to powtórz razem ze mną te słowa. Jeśli mogę prosić cały Kościół, aby pomodlił się razem ze mną, dodając Tobie otuchy, to ja będę szczęśliwy i Ty również. Panie Jezu, ja dziś jestem w tym miejscu, w tym kościele i chcę odpowiedzieć na Twoje wołanie. Chcę przyjąć Twoją łaskę i miłość. Przeprosić za każdy mój grzech. Ja wyrażam pokutę za to, co robiłem źle. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Za każde moje odwrócenie swojego wzroku od Ciebie. Za to, że czasami obwiniałem Ciebie. Że zapominałem o Tobie. Może nawet kpiłem z Ciebie. A to Ty umarłeś za mnie na krzyżu. I zmartwychwstałeś mocą Ducha Świętego. Abym ja stał się nowym stworzeniem. I chcę przyjąć Twoją łaskę, Twoją miłość i Twój plan dla mojego życia. Chcę zaufać Tobie, bez względu, jaką stratę poniosę. Bo Ty chcesz dobra dla mnie. Ja w to wierzę. Przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela. I chcę, byś to Ty od dziś poprowadził moje życie. Amen. Jeśli to się stało, to ja Tobie serdecznie gratuluję. Ja dziękuję Bogu, jeżeli mogłem być użyty jako narzędzie, jeżeli połączyłeś się dziś w pierwszym spotkaniu z Bogiem. A teraz chciałbym Ciebie poprosić. Ja naprawdę wierzę, że co najmniej 5 osób na tej sali potrzebuje takiego Bożego poruszenia. Ja nie wiem, skąd mi się wzięło to 5. Wiecie, ja naprawdę nie wiem. To nie pytaj mnie o to. Ja nie mam bladego pojęcia. To jest takie przekonanie. Mogę się mylić, jasne, mogę się mylić, ale wierzę, że jest tutaj w tym miejscu co najmniej 5 osób, które chce takiego Bożego dotknięcia, Bożego przepełnienia, gdzie ten rozdział 5 listu do Efezjan, dbajcie o to, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. To się teraz w Tobie obudziło i chcesz takiego napełnienia Duchem Bożym. Jeżeli możemy, to ciągle bądźmy w takiej modlitwie, bądźmy w takim skupieniu i daj mi znać, jeśli chcesz po prostu takiego Bożego napełnienia, jeżeli chcesz napełnienia Duchem Świętym, podnieś swoją rękę, daj znać Bogu teraz. To jest zdecydowanie więcej niż 5. Jeżeli możemy, to powstańmy. miejmy zamknięte oczy, powstańmy i chciałbym nas poprowadzić krótko w takiej modlitwie napełnienia Duchem Świętym. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś w tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz nas napełnić, że Ty chcesz, aby się w nas przelało Twoją obecnością, abyśmy mogli iść i poszerzać Twoje królestwo śmiało, bez strachu. Ja modlę się o to, abyś Ty teraz dotykał, abyś Ty teraz stąpił, Boże Święty, na to miejsce, abyśmy mogli czuć takie napełnienie, takie przepełnienie, przelanie duchowe. Jeżeli jesteś tutaj, w tym miejscu, jeżeli zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, to nie czuj teraz skrępowania, aby modlić się modlitwą na językach, aby oddać Bogu chwałę, aby połączyć się. To jest ta modlitwa, abyśmy mogli się połączyć z Duchem, abyśmy w duchowy sposób mogli się połączyć z Bogiem w niebie, abyśmy mogli uwielbić imię Chrystusa, abyśmy w Jego obecności, w uwielbieniu Jego mogli doznać Jego działania, Jego poruszenia. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Oddajemy Ci chwałę. Ukara la maszera la masama na bakama la maszera la masama na bakama la ma. Kira la bakama na ma la masakira la maszera la ma. Przepełniaj Duch Święty to miejsce. Przepełniaj Duch Święty to miejsce. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Shira la basama la bakama la ma la masera la ma la maszama la bakira la masama. Prosimy Ciebie o Twoje dotknięcie. Prosimy Ciebie o to, abyś Ty nas wypełnił mocą, która uzdatni nas do robienia czegoś więcej dla Ciebie. Nie będziemy egoistycznie do tego podchodzić, ale chcemy zrobić coś więcej dla Ciebie. Chcemy poczucia odwagi, chcemy poczucia, że Ty jesteś z nami, że Ty po prostu nas poprowadzisz.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.